Chwała Bogu, bracia i siostry. Króciutko tylko jeszcze pomodlę się. Boże wiekuisty, Tobie oddajemy cześć i chwałę. Dziękujemy za te świadectwa, które zostały tu wypowiedziane. Panie, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś wśród nas, że Ty, Panie, nam przekazujesz pragnienia Twoje, Panie, aby żyć z Tobą. Tobie niech będzie chwała. Ja proszę Ciebie, żeby ten czas, który tutaj teraz został nam ofiarowany, którym mam Panie usługiwać, niech to będzie czas dla chwały Twojej, choć jedna osoba, niech Panie, to co mam do powiedzenia, niech będzie Panie pochłonięta przez Ciebie, Boże Wszechmogący, niech, proszę Ciebie, Ty oddziałuj na nas przez Twoje słowo dla chwały Twojej. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa się modlę. Amen. Amen. Chwała Bogu, bracia i siostry. Na początku tylko powiem, słyszeliśmy świadectwa, słyszeliśmy tutaj, jak zarówno Ewa, jak i Ania mówiły, wypowiadały świadectwa i tak chcę powiedzieć, chcę na początku przeczytać taki wiersz z Księgi Ezechiela z 22 rozdziału. Odnośnie tego, co nawet Ewa powiedziała, jak byli posłani z Piotrem po to, żeby gdzieś mówić ludziom o Chrystusie, mówić, kim On jest, zachęcać. Pan Bóg mówi tak: szukałem wśród nich męża, który by potrafił znieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. I Pan Bóg cały czas tutaj pokazuje przez ten wiersz, że szuka ludzi, którzy będą się wstawiać, w Jego imieniu za krajem, w którym ci ludzie żyją. Pan Bóg nas postawił właśnie, abyśmy my byli w wyłomie, można powiedzieć, tego świata, żeby nieść dobrą nowinę o Nim, dawać świadectwo chwały, kim jest Bóg, co uczynił, że Jego łaska jest wieczna, że Jego śmierć i zmartwychwstanie na krzyżu jest cały czas aktualne, że Jego głos, w którym On woła, przyjdź do mnie, jest cały czas aktualny, gdzie On woła i mówi, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Moi drodzy, ja też w tym tygodniu miałem taką sytuację, że pojechałem do jednego z DPS-ów, tutaj na terenie Warszawy, bo chciałem odwiedzić swojego przyjaciela. I powiem wam, jak wszedłem do tego DPS-u, to się bardzo gdzieś tak po prostu, szczerze mówiąc, no, to, że zdziwiłem, to jest jedno, ale to, co tam zobaczyłem, to się przeraziłem, szczerze mówiąc. Zobaczyłem ludzi w tym DPS-u, duży DPS, duży dom pomocy społecznej, sporo ludzi tam mieszka, czteropiętrowy budynek. Nie wiem, ile tam jest tych pokojów, ale ilu ludzi tam mieszka, ale to co tam zobaczyłem, to po prostu może nie tyle przeraziło, ale zasmuciło mnie, bo zobaczyłem, jak wchodziłem do szukać tego naszego brata w wierze w zasadzie, bo chciałem go odwiedzić, bo poszedłem do osoby, która kiedyś wyznała, że Pan Bóg jest jego Zbawicielem, Panem, która kiedyś głosiła Ewangelię, która mi głosiła Ewangelię, szczerze mówiąc. Ja od tej osoby słyszałem Ewangelię sam ze swego czasu i poszedłem, wchodzę po tych schodach, patrzę, a tam ludzie na schodach leżą, tam po prostu, no dosłownie widoki takie, no przerażające sobie. Myślę, w pierwszym momencie to takie moje cielesne takie spojrzenie, co ja tu robię, po co ja tu idę i tak dalej, gdzieś tam ta wilgoć, która tam panowała, ten taki zapach nieprzyjemny, to wszystko, co tam było, ta cała atmosfera, ci obłąkani ludzie wręcz, którzy chodzili i nie wiedzieli, gdzie są, dlaczego żyją, po co żyją, bo tam większość to takich osób spotkałem, to po prostu wyrażało we mnie taki smutek. No nie spotkałem tego brata, on akurat w tym dniu pojechał do szpitala na badania, Ale też takie smutne to jest to, że ja go tam odwiedzam raz na jakiś czas. Parę razy u niego byłem, tylko wcześniej to w latem to się spotykałem z nim na dworze. Nie wchodziłem tam do środka, także spokojnie na ławce, na ławeczce sobie siedzieliśmy, bo to jest zaraz niedaleko za cmentarzem, tym północnym, obok tego cmentarza północnego, czyli tam lasek rośnie i tak dalej. Taka, jak się z zewnątrz popatrzy, to taka fajna atmosfera, ale to, co w środku się dzieje, to jest przerażające, szczerze mówiąc. I tak sobie pomyślałem, mówię, ilu takich ludzi biednych jest? Ilu takich ludzi biednych jest, którzy gdzieś tam po prostu żyją i po prostu żyją raz, że w takim, można powiedzieć, zapomnieniu. Bo tak jak mi ta pielęgniarka powiedziała, mówi, wie pan, mówi, no do tej osoby, do której pan przyszedł, to nikt nie odwiedza. Ona jest tu sama. Ona jest tu sama, nie? I właśnie Pan Bóg mówi w tym wierszu, szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i stanąć w wyłomie. I takich wyłomów jest sporo wokół nas. My jesteśmy powołani do tego jako Kościół. Ja swego czasu, moi drodzy, tutaj składałem świadectwo gdzieś miesiąc temu, że słowo, które gdzieś usłyszałem z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 12 rozdziału, który Pan Bóg powołał Abrahama, bardzo mnie to tknęło, bo to w jaki sposób on go powołał, jak go powołał i jakie dał mu obietnice, ale też przede wszystkim, że co jest ważne, że pomiędzy Abrahamem a przed nim pokoleniami to było 10 pokoleń, które nie słyszało głosu Boga, bo tak jak Księga Genesis nam pokazuje, że od czasów Noego praktycznie do Abrahama, jest to powiedziane z ojcem, a później poprzez tych, nie było osoby, która gdzieś by odpowiedziała na głos, na Boży głos. I podobnie dzisiaj Pan Bóg gdzieś szuka ludzi, tak jak wtedy, gdzieś ja może przeczytam ten fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tak, wrócę do niego, kiedy do niego przemówił. Bo to w ogóle ten rozdział 12 w Księdze Genesis jest takim punktem zwrotnym, można powiedzieć, w historii świata, w narracji Biblii. W pierwszej księdze Mojżeszowej 11 rozdziałów pierwszej księgi Mojżeszowej zawiera jedynie wyjaśnienie naszych początków, tych fizycznych i duchowych, takiej fizycznej i duchowej katastrofy człowieka. Niewiele się o tym mówi, są tylko wspomniane. A od 12 rozdziału właśnie już Pan Bóg pokazuje nam człowieka, który odpowiedział na jego wołanie. Tutaj jest powiedziane, i rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swego, do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki, naród wielki, i będę ci błogosławił, uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I tutaj od tego 12 rozdziału tekst zawęża swoje skupienie właśnie na Abrahamie. I dalej pokazuje Pan Bóg tutaj przez dzieje historii, jak Bóg prowadził swój lud, prowadził tych ludzi, którzy byli gotowi odpowiedzieć na jego wezwanie. Wcześniej przez 10 pokoleń, od czasów Noego, od czasów, krótko mówiąc, kiedy ustał potop, nie było osoby, na której Pan Bóg, przynajmniej Biblia tego nie pokazuje, bo nie mamy tutaj, w tych pokoleniach, nie było osoby, na której, która by po prostu odpowiedziała na Boże zawołanie. To nam coś mówi, bo tak samo żyjemy dzisiaj w też takich czasach, gdzie jest spory zamęt, zarówno ten taki polityczny, ale też i spory zamęt duchowy. I nie bez powodu przeczytałem ten fragment z Ezechiela, że Bóg cały czas wzywa i Pan Jezus to samo podkreśla, że żeby po prostu iść za Nim, głosić chwałę Królestwa Jego, głosić Jego sprawiedliwość, ogłaszać tym wszystkim, którzy są zniewoleni, wolność w Panu. Nie wolność może fizyczną, ale wolność duchową. I cały czas ten głos jest aktualny. Obietnice złożone Abrahamowi w tych wersach pokazują nam po pierwsze, że zostanie ojcem wielkiego narodu. Inne fragmenty wyjaśniają nam, że ten naród będzie dalej istniał przez wieczność. I tak nie, może nie będę czytał, bo mało czasu jest, ale podam, jak ktoś chce sobie zanotować, druga księga Samuela, 7 rozdział, 16 wiersz, księga Jeremiasza, 31 rozdział, 36 wiersz, księga Objawienia na końcu. Tak samo, na końcu już gdzieś po Biblii, 21 rozdział, 10, 12 wiersz jest powiedziane, że jak będziemy wchodzić do tego miasta, które jest w niebie, którego szukał Abraham, też poniekąd, bo jest powiedziane, że on wyruszył w podróż, w liście do Hebrajczyków jest to powiedziane, że on wyruszył w podróż, żeby szukać tego miasta trwałego, którego budowniczym jest Bóg. I kiedy będziemy wchodzić do tego miasta, to bramy, które tam są, będą nazwane imionami plemion izraelskich. Czyli, krótko mówiąc, obietnica ta odnośnie, że jego potomstwo odziedziczy tą ziemię, jest wieczna. Jest wieczna. I tutaj nie ma dyskusji. Po drugie, on i jego potomkowie będą nie tylko błogosławieni, ale przez nich wszystkie rodziny ziemi będą błogosławione. Czyli, krótko mówiąc, my jesteśmy działem tego błogosławieństwa, bo jeżeli przyjmiemy błogosławieństwo Abrahama, które Pan Bóg mu dał, błogosławieństwo to, że z jego właśnie nasienia wywodzi się Mesjasz, będziemy polegali na tym, to błogosławieństwo nas nie opuści. Jego błogosławieństwo. I tu wcale nie chodzi o te takie fizyczne błogosławieństwa, ale przede wszystkim te najważniejsze duchowe. Takie, które gwarantuje życie wieczne dla tych wszystkich, którzy gdzieś się poddadzą woli Pana Boga. W końcu jego potomkowie otrzymają ziemię Kanan jako wieczne dziedzictwo. Te obietnice stanowią coś, co nazywamy w sumie te wszystkie obietnice, które były wymienione w tych pierwszych trzech wierszach, nazywamy przymierzem z Abrahamem. I warto pamiętać, że te obietnice nie są tylko do jednostki dla Abrahama, ale one są dla całego narodu. I te obietnice sięgają aż po wieczne czasy. Moi drodzy, żyjemy w takich właśnie czasach, tak jak wspomniałem na początku, gdzie jest sporo niepokojących wieści, które nas ogarniają. Dużo różnych rzeczy się dzieje. Jesteśmy z każdej strony gdzieś, można powiedzieć, bombardowani różnego rodzaju informacjami, doniesieniami. Tak jak powiedziałem, panuje taki chaos ogólny, bo z dnia na dzień nie wiadomo, co będzie na drugi dzień. Żyjemy w takim chaosie i powstaje z tego powodu bardzo dużo różnego rodzaju zamętu, nieporozumień, również niestety w Kościele. Również ten zamęt dotyczy ludzi wierzących. Ja w ciągu tego tygodnia, w zasadzie to zarówno w piątek, jak i wczoraj, otrzymałem gdzieś dwie takie informacje od ludzi wierzących, którzy gdzieś tam przysłali do mnie różnego rodzaju pytania, co myślę na temat różnych takich właśnie, i przysłali mi filmy z wypowiedziami różnych autorytetów i to też takich autorytetów, którzy mienią się za autorytetów chrześcijańskich odnośnie choćby narodu żydowskiego, Izraela, nie? Że co ja myślę, tam były takie po prostu antysemickie różnego rodzaju przesłania. Ja odpisałem temu swojemu, można powiedzieć, przyjacielowi coś takiego, odpisałem mu, że napisane jest, że błogosławiącemu będę błogosławił, przeklinającemu będę przeklinającego będę przeklinał. I moją rzeczą jest to, żeby przede wszystkim żyć w błogosławieństwie i w posłuszeństwie wobec słowa, które Pan wypowiedział. I żeby być ostrożnym, żeby nie ferować różnego rodzaju wyroków. Nawet jeżeli coś jest w tym narodzie, gdzie widzimy teraz ta wojna w Izraelu, w Gazie, jeżeli są różnego rodzaju złe rzeczy, giną niewinni ludzie, to Pan Bóg i tak sprawuje nad tym kontrolę. A ci, którzy przekraczają swoje kompetencje, i tak staną przed sądem Bożym. Prędzej czy później. Nie naszą rzeczą jest sądzić. Nie naszą rzeczą jest skwerować wyroki. Naszą rzeczą jest to, żeby właśnie dawać świadectwo prawdzie o Chrystusie. I powiem szczerze, jest dużo różnych takich informacji, gdzie ludzie wierzący wchodzą w różnego rodzaju polemikę. Czy to odnośnie wojny na Ukrainie, czy to teraz tego, co się dzieje w Izraelu, ale to wszystko jest powiedziane. Pan Jezus powiedział, to przyjdzie. W czasach ostatecznych to przyjdzie. To przyjdzie, to będzie. Takie rzeczy będą miały miejsce. Ale najważniejsze jest to dla nas, jako Kościoła, żeby przede wszystkim słuchać się Boga, szukać Jego Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości i to ogłaszać. I nie bez przyczyny przeczytałem o Abrahamie, bo tak może krótko tylko byśmy zwrócili uwagę na to, co powiedział, bo w oryginale powiedział, bo tutaj jak my czytamy, wyjdź z ziemi swojej. W oryginale Pan Bóg powiedział to, co ja mówiłem tam trzy tygodnie temu, w świadectwie tak krótko powiedziałem. W oryginale powiedział do niego Bóg, idź dla własnej korzyści, dla własnego dobra. Idź z ziemi ojców swoich i z rodziny ojca swego. W oryginale, w Torze jest tak powiedziane. Jakbyśmy przetłumaczyli to dosłownie, idź dla własnej korzyści. I można sobie zadać pytanie, co jest tym dobrem i korzyścią? Bo tam jest powiedziane lech, lecha, wyjdź dla własnej korzyści, dla własnego dobra. Co jest tym dobrem i korzyścią dla człowieka, który żył gdzieś spokojnie w świecie, żył najpierw w Ur Chaldejskim, w dzisiejszym, można powiedzieć, Iraku, to jest teren Babilonu, centrum świata ówczesnego. Wszystko tam miał, wszystko tam było, biznes się kręcił, rodzina dobrze stała jego, bo widzimy po tym, jak wyszedł, ile miał tego wszystkiego, jakie miał bogactwo, ilu sług, ilu ludzi z nim poszło. I w ogóle, ale co jest tym dobrem? Uczynię z ciebie wielki naród. Ale przecież Pan Bóg mógł uczynić z niego wielki naród tam w domu. Właśnie w tym Haranie. W tym Ur Chaldejskim najpierw, bo on później wyszedł do Haranu. W tym Ur Chaldejskim. Przecież mógł to. Ale Pan Bóg mówi nie tam. Tylko tam, z dala. Z dala od swojego domu. Staniesz się sławnym. Nie tutaj. I to samo czasami Pan Bóg mówi do nas, żeby wyjść poza granice swoje, poza granice, które nas otaczają, które my mamy same. Bo to, co On chce nam pokazać, to On chce pokazać nam to, do czego nas powołuje. Ja mówię, ja poszedłem do tego DPS-u i tak zobaczyłem na tych ludzi, którzy byli zbłąkani dosłownie. Mi się żal zrobiło. Ja pojechałem później na modlitwę, pojechałem gdzieś tam po prostu w takie miejsce, i mówię, Boże, jaka jest Twoja wola? Pytam się, mówię, Panie Jezu, co to znaczy być? Co to znaczy iść za Tobą w moim życiu? Pokaż mi, bo po prostu zacząłem się pytać Pana Boga, co to znaczy? Bo na początku moje takie po prostu odczucie do tych ludzi to było takie, że ja bym najchętniej stamtąd wyszedł, nie miał nic z nimi wspólnego, ale wierzę w to, że to nie był przypadek, że Pan Bóg mi pokazał, bo żeby po prostu wyjść właśnie z tego zamętu, który panuje wokół. Tego całego po prostu natłoku informacji, które mnie wciąga. Jak również innych wciąga również, bo miałem te dowody również przedwczoraj i wczoraj, jak dostałem jakieś takie po prostu przesłania, żeby zobaczyć. Ja zacząłem się modlić, mówię, Boże, Panie, powiedz mi, co znaczy być Twoim uczniem dzisiaj, co jest wolą Twoją. Pan Bóg pokazał Abrahamowi i powiedział, tam będziesz umiał podołać swojej duchowej misji. Nie tam w tym miejscu, w domu, w którym byłeś. W Haranie, gdzie wszyscy byli, gdzie wszyscy się tam zwracali, była prosperita, gdzie były różnego rodzaju możliwości, ale tam nie było jednej najważniejszej rzeczy. Nie było Bożego błogosławieństwa. Tam nie mógł Pan Bóg błogosławić. Tam nie było, tam w tym po prostu chaosie, który był wtedy w tym Ur Chaldejskim, a później w Haranie, tam nie było Bożego błogosławieństwa. I co jest ciekawe, że Pan Bóg jak powoływał Abrahama, jak powiedział mu, żeby wyszedł z ziemi swojej, on nie powiedział dokładnie jak, gdzie, nie wskazał celu podróży. Powiedział tylko, mówiąc tylko do ziemi, którą ci pokażę. Do misji, gdzie masz pójść. Do ziemi, gdzie masz pójść. Najciekawsze jest również to, że Pan Bóg utrzymywał Abrahama w stanie takiej niepewności. Bo to nie było, on nie miał od razu objawionej woli Bożej i rezultatów tej woli. Pan Bóg jemu zdawkował, pokazywał, powiedział najpierw, twoje potomstwo będzie tak liczne jak piasek, albo później powiedział, spójrz w niebo, czy zdołasz policzyć gwiazdy. Pokazywał mu obrazami. On nie mówił mu dokładnie, on objawiał mu swoją wolę. Bóg utrzymywał go w stanie takiej niepewności, przez co uczynił miejsce jego przeznaczenia jeszcze bardziej miłym w jego sercu. Bo tak jak widzimy na przykładzie Abrahama, on nie ma, nigdzie nie jest powiedziane, że on gdzieś się buntował przeciwko Bogu. Nie mówił, ale po co tam? Dlaczego tam? U niego tego nie było. On był po prostu do końca i cały czas posłuszny. Nawet nie widząc celu jeszcze. Ja mam taką naturę, że ja bym chciał zawsze, jak rozmawiam z kimś, że ktoś coś mi oferuje, to bym chciał poznać warunki. Żeby się w razie czego zabezpieczyć, żeby mieć odwrót. Szczerze mówiąc. No mam taką naturę, nie? Lubię usiąść, logicznie porozmawiać. I tak później te warunki, powiem szczerze, z doświadczenia, tak jak tego, to one się nie sprawdzają. Taka jest prawda. I to jest cała prawda, nie? Że po prostu to, co ktoś przedstawia, człowiek może przedstawiać, to i tak się nie sprawdza. Pan Bóg natomiast tu pokazał Abrahamowi zupełnie inaczej. Tak jak powiedziałem, dzięki temu, że właśnie on był posłuszny, Abram jeszcze wtedy, bo później jego imię zostało zmienione na Abraham, na księcia Bożego, mógł być także wynagradzany za każdy krok uczyniony w kierunku posłuszeństwa. Tak jak powiedziałem, on nie dyskutował. Co jest ciekawe, że tak jak on wyszedł wtedy z ziemi, ja nie chcę już tutaj dokładnie mówić, ale jego ojciec jeszcze żył w Haranie. Jego ojciec jeszcze żył wtedy, kiedy się Izak urodził nawet. Bo tak jak policzymy sobie lata, kiedy zmarł jego ojciec, tu Biblia mówi, pokazuje dokładnie, ile lat miał Abraham, ile jego ojciec miał, kiedy Abraham się urodził, później ile lat miał Abraham, jak wyszedł z ziemi, to wychodzi 145, bo miał 70 plus 75, a jego ojciec żył 205 lat. To jak odejmiemy 145 od 205, wychodzi, że 60 lat jeszcze żył tam. Nie poszedł, został. I można powiedzieć, że po prostu, bo często my mamy gdzieś tam takie wytłumaczenia, no dobrze, ale co ja mam zrobić? Mówi, jeszcze gdzieś mam tam, to mnie trzyma, ten mnie trzyma, tu muszę się zaopiekować. Ale Pan Jezus powiedział, jak powoływał, powiedział tak, takie słowa, niech umarli grzebią umarłych. A ten, który bierze, zabiera się do pługa, niech się nie odwraca. Jak co ten. I tu z przykładu Abrahama to jest to, że taką najważniejszą podróżą, do której jesteśmy powołani, jest to, że każdy z nas musi odbyć, którą każdy z nas musi odbyć w naszym życiu, jest ta dla nas samych. Dla nas samych, dla naszego powołania, dla naszego przeznaczenia przez Pana Boga. To jest najważniejsza podróż i która jest dla naszego wnętrza. To jest właśnie, bo to jest celem naszego życia na świecie, za kim podąża nasza dusza. Czy nasza dusza podąża za tym wszystkim, co jest wkoło, czy podąża za Boga, za Bogiem? Czy będzie podążała za tym, który mówi, że mamy stanąć w wyłomie? Tak jak powiedział do Ezechiela. Abraham wyszedł w drogę, jak mu rozkazał Pan. I tak jak powiedziałem, co jest najciekawsze, że w tej podróży, którą on ruszył, szło z nim mnóstwo różnych ludzi. Szedł również Lot, ależ jego bratanek, wiemy jak ta historia się skończyła z Lotem, ale szło mnóstwo również innych ludzi. Sług, pasterzy. I prawda jest taka, moi drodzy, że w tamtym czasie słudzy byli zwolnieni z przymusu. Oni mogli być sługami w danym miejscu. Jak byli sługami, to było na zasadzie też takiego kontraktu. Będę sługą twoim, ale tutaj w Ur czy w Haranie. Tam, gdzie ty dalej pójdziesz, nie musisz być moim sługą. Nie musisz być. Jesteś wolny. Ale Biblia nam pokazuje, że z Abramem poszło mnóstwo sług z nim, bo nawet jak czytamy, że pasterze jego mieli konflikt z pasterzami Lota, bo bogactwo było ich tak wielkie, że nie mogli się pomieścić, to ktoś musiał się tym zajmować. Abraham już był w podeszłym wieku. I można sobie zadać pytanie, co ich prowadziło? Czy tylko pieniądze, czy tylko to, że on miał to bogactwo? Nie, moi drodzy. To, co ich pociągnęło, to była Boża obecność w życiu Abrahama. To była ta szekina, jak to Żydzi mówią. Jak to jest w języku hebrajskim powiedziane. Szekina, Boża obecność, która zaczęła wypełniać życie Abrahama. Bo ci ludzie też widzieli, że mieli coś takiego, że zostaną na miejscu, to będzie się to życie toczyło tak, jak się toczy. A widzieli, że człowiek, który gdzieś już jest starszy, wybiera się w podróż nieznane, musi być coś nadzwyczajnego. To była szekina, to była obecność Boża w życiu Abrahama. Tutaj Ania mówiła, że przechodziła przez różne próby. I to jest taka też prawda, że każdy z nas w życiu przechodzi przez różne próby. Abraham jak był powołany i był gdzieś, powiedzmy, doświadczany, przeszedł, tak jak Biblia mówi, przez 10 różnych takich trudnych prób, w których musiał się w odpowiedni sposób ustosunkować i odpowiedzieć. I to samo jest w nas. Śpiewaliśmy tą pieśń, czytałem ten wiersz też dla siostry, że ci, którzy nabierają siły, wznoszą się niczym jak orły, bo Pan Bóg nas przeprowadza przez tym, nie? Próby będą, próby są, próby będą. To nie jest tak, że jak głoszą niektórzy piewcy Ewangelii, że uwierzyłeś, to już jesteś wolny od wszelkiego rodzaju doświadczeń. Nie, te doświadczenia będą i one będą do końca. One będą do końca, a na końcu właśnie będzie to, tak jak jest powiedziane w Słowie Bożym, w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, 10 wiersz, że oczekiwał czegoś trwałego Abraham, czyli miasta, którego budowniczym był Bóg, który tak jak Biblia nam mówi, którego wypełnieniem jest Chrystus, Bóg, jego Boży tron i Bóg na tronie. Nie? Oczekiwał tego, że to, co tutaj jest, to nie jest trwałe. To prędzej czy później się kiedyś skończy. Moi drodzy, tak wspomniałem o tym, że że żyjemy w takim czasie, gdzie jest dużo różnego rodzaju właśnie chaosu medialnego, gdzie, tak jak powiedziałem, sam gdzieś byłem zaskoczony, bo dostałem gdzieś tam od dwóch takich, można powiedzieć, wierzących, odpowiedziałem jednemu i drugiemu. Jednemu odpowiedziałem właśnie to, że błogosławiącemu, bo tak jak powiedziałem, odpowiedziałem tym wersetem, będę ci błogosławił i będę błogosławił błogosławiącym, a przeklinającym przeklinać. Odpowiedziałem tym wersetem, mówię, że to jest po prostu to, co, czym mam się zająć, nie? Czym mam, jaką mam mieć postawę. Nie wdawać się w różnego rodzaju dyskusje, niepotrzebne. Zresztą Paweł w liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza pisze do niego takie ostrzeżenie, mając na uwadze, że bo i za czasów Pawła również były różnego rodzaju dyskusje, dysputy, oczekiwania. Pisze, żeby być po prostu ostrożnym, żeby nie dać się wciągnąć w różnego rodzaju właśnie jakieś takie niepotrzebne dyskusje. I tutaj moment. Już. Drugi list do Tymoteusza. Bo. Czwarty rozdział, wiersze od 2 do 5. Paweł napisał do Tymoteusza wprost, co on ma robić. Do czego został powołany. Głoś słowo, bądź w pogotowiu, każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć. Jeżeli, myślę, że miał na myśli, że jeżeli usłyszysz coś, co jest po prostu niezgodne z tym słowem, które zostało mu objawione, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. I dalej jest takie ostrzeżenie, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co uchołę chce. A skutkiem jest tego, że i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. I właśnie, moi drodzy, ważne jest to, później też w pierwszym liście do Tymoteusza, w szóstym rozdziale, w 20 wierszu, Paweł mówi tak: Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki. W tym samym rozdziale, wiersz 12 i 14, w szóstym rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza mówi: Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. W 14. Abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie bez przyczyny jest to powiedziane. Bo mówię, żyjemy w takich czasach, że po prostu będziemy bombardowani. Będziemy gdzieś po prostu zasypywani różnego rodzaju informacjami. Moi drodzy, i może dziwić taki fakt, że i w kościele takie rzeczy mają miejsce, że niektórzy właśnie, bo ja to co dostałem, to dostałem takie wykłady od ludzi wierzących, którzy gdzieś tam opublikowali różnego rodzaju wykłady, które tak naprawdę no, w świetle Słowa Bożego one nie są prawdą. W świetle Słowa Bożego, w świetle tego, co Pan mówi, to one nawołują do buntu, a nie do pokoju. I to jest takie też ostrzeżenie dla nas właśnie, żeby po prostu nie, to, co przeczytałem, co Paweł powiedział do Tymoteusza, żeby zachować czujność, żeby nie słuchać tego, odcinać się, odpowiadać właśnie w sposób ten. Jest to efekt tego, że w kościele często gdzieś właśnie, mówię ogólnie w kościele Chrystusa, często jest właśnie, jest dopuszczane są różnego rodzaju głosy i nauczania, które są niezgodne ze słowem. Mamy przykład Berejczyków, gdzie właśnie w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, bo to od razu mi się skojarzyło również, jak gdzieś otrzymałem te informacje, nie? Jest powiedziane w 10 wiersz. Bracia od 11. Bracia od 10, przepraszam. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Wielu też z nich uwierzyło, również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów, jest powiedziane. I co jest ciekawe, że bracia z Berei, tak jak widzimy tutaj w Słowie Bożym, otrzymali jeden z największych komplementów danych przez Pawła jakiemukolwiek innemu miastu, które odwiedził. Byli szlachetniejszego usposobienia. To jest naprawdę taki jeden z największych komplementów. Dlaczego? Dlatego, że widzimy, że oni byli szlachetniejsi od tych innych, na przykład w Tesalonice, ponieważ cokolwiek usłyszeli, cokolwiek gdzieś dostali, sprawdzali w pismach, czy tak te rzeczy się mają. Oni mogli również słyszeć różne dziwne rzeczy, różne przekazy, ale sprawdzali, czy z pismem, czy to, co jest mówione w kontekście nauczania, czy to jest prawdą. I ewidentnie widać, że spisane Słowo Boże było ich ostatecznym autorytetem. Nie opinia kogoś, kto coś mówi. Nawet jakiegoś takiego po prostu znanego kaznodziei. Nawet znanego teologa, który mógł powiedzieć, że myśli tak. To jest nieważne, co on myśli. Najważniejsze jest to, co myśli Pan Bóg. To, co mówi Słowo Boże. Jednak nie wiesz. I ci Berejczycy jednak nie wierzyli w to, co mówili, dopóki nie sprawdzili tego ze Słowem. Dla nich właśnie takim ostatecznym autorytetem było Słowo. I nieważne, jak powiedzmy mogły być ciekawe wieści, które do nich mogły docierać, jak nadzwyczajne doświadczenia, które mogli słyszeć. Nieważne, czy cokolwiek, jak przerażające. Ważne było dla nich to, żeby sprawdzić, czy ostatecznie prawda, która jest mówiona, jest zgodna ze Słowem Bożym. To jest dla nas takie również przesłanie, bo tak jak powiedziałem, Abraham jest tym przykładem, gdzie po 10 pokoleniach, gdzie była pustka od czasu po prostu potopu do powołania Abrahama, Pan Bóg znalazł człowieka, który odpowiedział mu, który mu się nie przeciwstawiał, który był posłuszny do końca, nawet w największych, najgorszych próbach nigdy nie narzekał, tylko chwytał się Boga i tak jak widzimy nawet jak była ta modlitwa o Sodomę i o Gomorę, gdzie mógł stanąć z boku i powiedzieć: Boże, w końcu jesteś sprawiedliwy, zrobisz porządek, cieszę się. Przecież mógł tak powiedzieć, nie? Wypowiedzieć takie słowa do Pana Boga. Nie? Jesteś sprawiedliwy, w końcu nie będzie tego bałaganu, odetchnę z ulgą. O nie, on stanął i przed Bogiem i zabiegał o to, żeby Pan Bóg był na tyle łaskawy, że jak zobaczy kogoś tam, kto będzie godny tego, żeby Pan Bóg uratował. To jest taki właśnie charakter. On nigdy nie pokazał. To jest charakter Chrystusa, który przyszedł po to, żeby dać zbawienie innym. Żeby właśnie przyszedł po to, żeby powołać swój kościół, żeby kościół stanął w wyłomie. Stanął w wyłomie na przekór otaczającego, na przekór właśnie otaczającej sytuacji i okolicznościom. Stanąć w wyłomie i głosić prawdę Jego dla Jego chwały. Amen.